Gość Radia Merkury.
Pierwszy kontakt z twórczością Poniatowskiego wiązał się ze studiowaniem przeze mnie takiego tomu prac poświęconych niemieckiej muzyce na skrzyżowaniu wpływów pomiędzy Polską a Francją. I tam znalazłem tekst poświęcony francuskim operom Poniatowskiego. To była praca pokonferencyjna, po konferencji organizowanej w Niemczech w latach 90. Ponieważ nazwisko Poniatowskiego nic mi wówczas nie mówiło, zacząłem interesować się tą osobą i od tego rozwinęła się cała moja sfera poszukiwań związanych z tym kompozytorem, z jego twórczością i z recepcją jego twórczości w Europie.
No właśnie, bratanek sławnego księcia Józefa, dyplomata, muzyk, postać właściwie wielowymiarowa.
To jest postać bardzo znana przede wszystkim w kręgu dyplomacji, dlatego że Józef, no właśnie, to jest dosyć skomplikowana sprawa, ponieważ miał 5 imion i używał tych imion w różnych wersjach językowych. Urodził się bowiem we Włoszech, był obywatelem Francji, a pod koniec życia przebywał w Wielkiej Brytanii, a korzenie polskie stale były obecne. Józef Michał Franciszek Ksawery Jan Poniatowski, albo jak państwo chcą, Józef Michel i tak dalej, czy Giuseppe Michele. Także sprawa dosyć skomplikowana. Pochodził z rodziny królewskiej. Jego dziadek był bratem ostatniego króla Polski, a więc jest to ten krąg kultury polskiej czy historii polskiej, który powinien nas interesować. Ale oczywiście, tak jak cała biografia rodziny królewskiej i bogatych rodzin polskich po trzecim rozbiorze, także biografia Poniatowskich wiąże się z emigracją. Już ojciec naszego bohatera wyjechał przez Wiedeń do Włoch. I tam osiadł najpierw w Rzymie, a później we Florencji. Poznał Cassandrę Lucci, związał się z nią i ożenił, chociaż to był pewnego rodzaju skandal epoki, dlatego że Cassandra pochodziła z mieszczaństwa, jednak Stanisław Poniatowski z rodziny królewskiej. W dodatku była mężatką, ale miłość od pierwszego wejrzenia spowodowała zmiany w życiu obojga. Cassandra się rozwiodła, wyszła za mąż za Stanisława Poniatowskiego, urodziła dla niego trójkę dzieci. No jednym z tych dzieci był właśnie Józef Poniatowski. Była troskliwą matką, bardzo zainteresowaną także karierami swoich dzieci. Tak się to rozpoczęło.
No właśnie, a przecież on, myślę tutaj już o naszym bohaterze, twórcy operowym, wiązał się z różnymi regionami, bo był także księciem Toskanii.
Na początku przebywał we Florencji, tam osiadł jego ojciec, tam rozpoczął naukę, nie miał być rzecz jasna muzykiem, ojciec chciałby, zdobył wykształcenie wszechstronne, także prawnicze, ale tam też zaczął się zajmować muzyką. Jakiś czas później jednak wstąpił w służbę władcy księcia Toskanii, Leopolda, i uzyskał posiadłość Monte Rotondo w Toskanii i zaczął pełnić funkcje dyplomatyczne księcia Toskanii za granicą. Stał się ministrem, można by powiedzieć w dzisiejszym rozumieniu, tak spraw zagranicznych, reprezentującym Toskanię we Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Tam też miał swoje kancelarie i często tam przebywał. To właściwie rozpoczęło się w okresie Wiosny Ludów i do połowy lat 50. działalność polityczna Poniatowskiego była bardziej wyraźna niż działalność muzyczna. Później jednak bardzo spodobało mu się w Paryżu. Tam też znalazł dla siebie bardziej odpowiednią sytuację dotyczącą działalności kulturalnej, ale także wpływów w kręgach emigracji międzynarodowej. I tam osiadł, został nawet senatorem cesarstwa francuskiego. Cieszył się przyjaźnią cesarza Napoleona III.
No i właśnie towarzyszył przecież Napoleonowi także podczas jego emigracji londyńskiej.
No to już jest koniec jego losów. Rzeczywiście po klęsce Francji w wojnie pruskiej w 1871 roku właściwie Józef Poniatowski wraz z cesarzem musiał opuścić Francję, udał się do Londynu. Tam jednakże jego kariera już się nie rozwijała tak pomyślnie jak wcześniej. Planował jeszcze tournée do Stanów Zjednoczonych. To się nie udało, bo ten pomysł pokrzyżowała przedwczesna śmierć kompozytora.
Mówiliśmy trochę o tej działalności dyplomatycznej. dyplomatycznej, ale jak to było z jego muzyką? Był twórcą szanowanym i jedna z dwóch polskich oper, jego opera, wystawiona była w końcu w La Scali.
Tak, w 1869 roku miała miejsce włoska premiera opery, to jest Piotr Medyceusz, czy Pierre de Medici, czy Pietro de Medici w wersji włoskiej. Ona miała swoją premierę francuską w roku 1860 w Paryżu na scenie Wielkiej Opery Francuskiej. Później wykonywano tę operę w Marsylii, także w Madrycie i wreszcie w wersji włoskiej językowej w La Scali. Wszędzie odniosła wielki sukces, wszędzie się podobała. Ale to była jedna z 12 w ogóle oper Poniatowskiego, a więc jest to repertuar bardzo duży. Obejmuje w większości opery włoskie. Na te 12 są tylko 3 opery francuskie. I one były wystawiane najpierw we Włoszech, a później we Francji, a później także w innych krajach, poza tymi dwoma wspomnianymi. I wszędzie zdobywały bardzo dobre recenzje. I to najbardziej prestiżowe sceny operowe tego czasu prezentowały operę Poniatowskiego. No, wspomniałem o operze paryskiej, także inne teatry francuskie, paryskie właśnie, Teatr Italien, czy Opera Komik, wystawiały opery Poniatowskiego, także opery włoskie, wspomniana La Scala, ale także teatry w Rzymie, w Neapolu i wreszcie Covent Garden w Londynie. Można by tylko dodać, że jedynie scena lwowska z polskich teatrów w XIX wieku zdecydowała się na wystawienie opery Poniatowskiego już po śmierci kompozytora. Kilka spektakli jego opery komicznej Don Desiderio zostało wystawione przez Teatr Miejski we Lwowie. Recenzje były dosyć mieszane. Nie wszystkie były tak dobre jak recenzje, zwłaszcza francuskie i włoskie. Może warto też dodać, że Anglicy niezbyt polubili twórczość Poniatowskiego i recenzje na łamach angielskiej prasy fachowej nie były tak dobre jak na kontynencie.
Bardzo mnie ciekawi, jaka to jest muzyka. Rok 1860 to przecież czas już królowania Verdiego, to czas Wagnera. Jak się wpisuje w ten XIX wiek muzyka Poniatowskiego?
2 lata wcześniej Poniatowski opublikował broszurkę Le progrès de la musique dramatique, postęp muzyki dramatycznej, czyli de facto opery, w której przedstawił swoje credo artystyczne, odniósł się do tego, jak powinna wyglądać opera współczesna i jakimi torami powinna podążać. W tej rozprawce przedstawia się jako świetny znawca problemu opery, ale także zwolennik postępu, poszukiwania nowych dróg, nowych tendencji. Co ciekawe, jego twórczość operowa nie nadąża, czy nie koresponduje z jego ideami teoretycznymi, ponieważ muzyka Poniatowskiego pozostaje pewną kontynuacją opery z pierwszej połowy XIX wieku. W zakresie opery włoskiej wyraźnie podąża śladami Rossiniego, którego cenił niezwykle, ale także Belliniego czy Donizettiego. Jest to, jakby nie spojrzeć, opera z pierwszej połowy XIX wieku, a nawet ostatnie dzieło operowe Poniatowskiego, Gelmina z 1872 roku, wykazuje ten sam styl, właśnie taki belliniowsko-rossiniowski. W kręgu opery francuskiej wykorzystuje to, co się Francuzom najbardziej podobało, to znaczy rozmach, wielkość, a więc Giacomo Meyerbeer, to także okres przed Wiosną Ludów. Tylko że Francuzi wszędzie w dziełach Poniatowskiego widzieli elementy włoskie, dostrzegali wpływy włoskiej śpiewności, kantyleny, wirtuozy. Jednakże docenili także to, że Poniatowski potrafił wstrzelić się w estetykę opery francuskiej, a więc wykorzystał balet, wykorzystał innego rodzaju instrumentację i tutaj w Pierre de Medici wszystko to się razem znajduje. A więc jest to trochę spóźniona muzyka, trochę koresponduje może stylistycznie z wczesnymi operami Verdiego z lat 40., ale już na pewno nie z tymi dziełami, które Verdi tworzył w tym czasie, a więc po doświadczeniach, nie wiem, Strawiaty czy z balu maskowego. To już takich elementów nie znajdziemy. Przede wszystkim brakuje tego, co było charakterystyczne dla opery drugiej połowy XIX wieku, a więc łączenia numerów w większe całości. Tutaj podstawową formą ekspresji wokalnej pozostaje aria czy ansambl, ale są te partie oddzielane recytatywami, więc wyraźnie numerowa budowa czy konstrukcja opery mocno się zaznacza.
Czy Poniatowski był tylko twórcą operowym, czy pisał także inne utwory?
Właściwie pozostały zakres twórczości Poniatowskiego jest marginalny. W okresie paryskim komponował trochę muzyki religijnej, mamy jego msze, powstało sporo pieśni, z tym, że one mają też wyraźny rodowód operowy, można powiedzieć takie canzonetty, ale jest to zdecydowanie marginalna twórczość. On sam był śpiewakiem, kształcił się we Włoszech na tenora, dysponował pięknym, wirtuozowskim głosem tenorowym o szerokiej skali i właściwie czuł się także kompozytorem, przede wszystkim operowym. A może właściwie chciał się czuć kompozytorem operowym, ponieważ w recenzjach i w opiniach na temat jego twórczości często pojawiały się takie głosy, że jest to właściwie amator, dilettante, że brakuje mu takiego wykształcenia, jakiego powinni dostąpić prawdziwi kompozytorzy operowi. Jednakże podkreślano, jak na dyletanta czy amatora, poziom umiejętności Poniatowskiego jest niezwykle wysoki.
Na jakie rafy natrafiałeś, gromadząc materiał do swojej książki o Poniatowskim?
No przede wszystkim problem materiałowy. Gdy zaczynałem moje badania, wiedziałem, że dostępne są materiały do 6 jego oper. Próbowałem odnaleźć inne. W końcu na tych 12 oper mam w postaci materiałowej albo wyciągów fortepianowych, albo partytur czy głosów orkiestrowych i wokalnych 10. Brakuje 2 partytur. Oper, które są znane mi jedynie z libret. Te opery to są włoskie opery Malek, Adel i Esmeralda. One były wykonywane tylko jednokrotnie w latach 40. i nie znalazły szerszego oddźwięku i nie potrafiłem trafić do tych partytur. Natomiast te inne materiały nutowe były dostępne w różnych bibliotekach włoskich, francuskich, angielskich, także w Nowym Jorku, gdzie musiałem trafić, bo okazało się, że rękopis pierwszej opery Poniatowskiego, który do lat 70. znajdował się we Florencji, został zakupiony przez Bibliotekę Nowojorską i tam się znajduje. A więc pierwszy kłopot to materiały. Drugi kłopot to brak informacji, literatury na ten temat. To jest właściwie taka pionierska praca, gdy zaznajamiamy się z nową twórczością, czy zapomnianą zupełnie. A więc musiałem przeczesać mnóstwo literatury z epoki. Pism muzycznych, ale też codziennych, kulturalnych, francuskich, włoskich, angielskich, także austriackich, polskich i amerykańskich. A więc bardzo dużo takiej pracy źródłowej.
Czy ta praca nad Poniatowskim zaowocowała może dalszym jakimś tropem szukania czegoś związanego z taką muzyką polską nieodkrytą?
Oczywiście w tej chwili jest tendencja, którą spotykamy na każdym kroku. Jeśli chodzi o samego Poniatowskiego, to udało się w roku 2008 zaprezentować publiczności warszawskiej, ale także ogólnopolskiej ze względu na transmisję radiową kilka arii Poniatowskiego w ramach festiwalu Emigranci i wówczas pani Joanna Woś z pianistą Kevinem Kennerem wykonali te arie i to była pierwsza właściwie okazja do zaprezentowania tej muzyki po ponad 100 latach zapomnienia. Następnie pojawiło się już pierwsze przejawy zainteresowania tą twórczością. Płyta kompaktowa z ariami Poniatowskiego w wykonaniu pani Buczek nie tak dawno w tym roku się ukazała. No to mamy kolejne pokłosie, a więc przedstawienie wersji koncertowej opery Poniatowskiego, która odniosła największy sukces w swoich czasach. A czy pójdzie za tym jakaś szersza recepcja twórczości tego kompozytora czy innych zapomnianych twórców, to nie sposób wyrokować.
Jak pisał Poniatowski na głosy? Był wymagający wobec śpiewaków, którym przeznaczał swoje partie?
Są to bardzo trudne partie, wymagające głosu sprawnego pod względem wirtuozowskim, a więc nasyconego koloraturą, głosu dysponującego szerokim rejestrem, a więc wiele jest skoków wokalnych, długie frazy, a poza tym kadencje wypisane w partyturze, wirtuozowskie kadencje, często wymagające bardzo zwinnego głosu o szerokiej skali. Szczególnie eksponowane są partie tenorowe w jego operach, co wiąże się zapewne z tym, że sam był śpiewakiem, jak mówiłem, tenorem. I to tenorowe w takim rysie, powiedziałbym, rossiniowskim, a więc wysokie C to nie jest w żadnym stopniu ostatni dźwięk skali głosu tenorowego, bo spotykamy wysokie D, a nawet wysokie S czy E w operach Poniatowskiego, właśnie w partii tytułowego bohatera Piotr Medyceusz pojawiają się takie dźwięki.
Czyli musiał mieć wykonawców, którzy tymi dźwiękami dysponowali.
Początkowo pisał z myślą o sobie, brał udział w wykonaniach, no takich powiedziałbym prywatnych czy półprywatnych we Florencji i innych miastach toskańskich swoich oper, a później, tak, rzeczywiście, występowali śpiewacy dysponujący takimi umiejętnościami i dla ich możliwości, biorąc pod uwagę ich głos, także komponował te trudne partie. W operze Piotr Medyceusz pojawia się też wyzyskanie głosu basowego w partii demonicznego Fra Antonio, takiej postaci posępnej, takiej właśnie demonicznej. I tutaj jest to ten sam rys, co Wielki Inkwizytor chociażby w operze Don Carlos Verdiego. A więc to nie tylko głos tenorowy, ale on jest rzeczywiście najbardziej eksponowany.
Którą operę Poniatowskiego następną byś proponował do zaprezentowania?
No pytanie jest trudne ze względu na to, że nie dysponujemy kompletnymi materiałami orkiestrowymi wszystkich oper. One wychodziły w postaci wyciągu fortepianowego, a więc trzeba by było tutaj dokonywać reinstrumentacji, co zawsze stawia pod znakiem zapytania adekwatność takiego zabiegu. Wielką popularność zyskała opera Don Desiderio, wspomniana już wcześniej, opera komiczna, która była wystawiana w wielu miastach włoskich, ale także właśnie we Francji, w Hiszpanii, w Polsce, jak wspomniałem. Natomiast nie wiem, czy ona by się współczesnej publiczności tak podobała. Ze znanych mi realizacji, jakie miały miejsce po śmierci Poniatowskiego, w stulecie jego śmierci, w roku 1973, wykonano na festiwalu w Anglii jego operę Au travers du mur, czyli jak tam przez ścianę, operę komiczną, francuską, jednoaktówkę w takim charakterze bardzo lekkim, ale jednocześnie parodystycznym. Jest nawet nagranie płytowe w limitowanej serii, wydane na czarnych krążkach. Ja szukałem tego, znalazłem u jakiegoś kolekcjonera w Kanadzie, który przysłał mi to unikatowe nagranie. Interesująca muzyka, ale tutaj również nie mamy partytury. To nagranie także było wykonane z fortepianem, a nie z orkiestrą. A więc pytanie dosyć skomplikowane, odpowiedź też niejasna.
Czy jest już projekt, pomysł na następne książki, na następne prace naukowe, na zajmowanie się kolejnym tematem, powiedzmy dotyczącym emigracji?
Coraz większa liczba muzykologów widzi w takiej problematyce możliwość znalezienia nowego tematu czy powiedzenia czegoś nowego, co dotychczas było pozostawiane poza zakresem badań. Myślę, że wiele jest jeszcze do zrobienia. No tutaj kwestia XVIII-wiecznej opery polskiej na przykład. Ona nie miała tak międzynarodowego charakteru, ale tutaj kłopot wiąże się ze źródłami, które w okresie zaborów, zwłaszcza za wschodnią granicą Polski, zostały utracone. Myślę, że to jest właściwy trop w tej chwili. To zainteresowanie takimi kompozytorami mniejszej rangi wiąże się ze zmianą też myślenia o tym, co jest istotnym zakresem badań. Czy powinniśmy zajmować się cały czas Chopinem i Moniuszką, czy też tymi pomniejszymi, mniej znaczącymi twórcami, którzy jednak proponowali własne rozwiązania. Nie zawsze bardzo oryginalne. Niekiedy takie, które są tylko recepcją rozwiązań innych kompozytorów, ale nie z samych wielkich kamieni buduje się strukturę kultury muzycznej.